bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ze zboru w Warszawie, od mojej małżonki, od braterstwa Gawrońskich, siostry Gieni Ozimek i od innych zborów, które miałem przywilej ostatnio odwiedzać, przywożę braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia błogosławień Bożych. Nie wiem, czy wiadomo, czy nie wiadomo już, że brat Golke nie przyjedzie w tym roku na konwencję, natomiast przysyła brata Ekrota, to jest pielgrzym amerykański, architekt zawodu, bardzo wybitny pielgrzym. No i konwencje będą, rozpoczynały się 29 czerwca, najpierw w Warszawie, potem w Lublinie, w Parach, w Rzeszowie, w Katowicach, w Wrocławiu i w Janowie, czyli 7 konwencji do 21 lipca łącznie. Łódź czeka na następną sposobność, bo tak już zresztą żeśmy chyba się rozumieli, że Łódź odpocznie w tym roku, właśnie obecnością Warszawę i będzie to w tym rejonie ta konwencja z pewnością bardzo liczna i błogosławiona. Obecnie temat, który jest w jednej trzeciej znany tutaj pięciu osobom, które tu dostrzegłem, mianowicie braterstwo Balińscy, Ozimkowie, uczestnicy wielkiego wesela w Zalewie. Mieli możliwość go słyszeć, ale w jednej trzeciej, bo tylko godzinę było na to czasu. Natomiast mamy 3 godziny i te 2/3 na pewno będą dla nich również interesujące. No a dla wszystkich bez wątpienia Słowo Boże, które w pewnych fragmentach też już jest znane, gdyż z tego rozdziału, który jest tematem głównym, wiele już wierszy biblijnych było tłumaczonych przez brata Russella, przez brata Johnsona, a więc wiele już tu rzeczy znanych. Dlatego też teraz w harmonii, w całości to przedstawione, plus te jeszcze części rozdziału, które nie są znane, będą stanowić pokarm duchowy na pewno interesujący i błogosławiony. Jest to rozdział Izajasza 60. Przeczytam najpierw 12 wierszy jako pierwszą część, a potem pozostałe jako dalszą część. Powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą, bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale nad Tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. I będą chodzić narody w światłości Twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad Tobą. Podnieść wokoło oczy Twe, a spojrzyj. Ci wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do Ciebie. Synowie Twoi z daleka przyjdą, a córki Twoje przy boku Twoim chowane będą. Wtedy oglądasz to, a rozweselisz się. Wtedy się zdumieje i rozszerzy serce Twoje. Gdy się obróci ku Tobie zgraja morska, a moc narodów przyjdzie do Ciebie. Obfitość wielbłądów okryje Cię, także dromedarze z Madian i z Efy. Wszyscy Ci przyjdą saby, złoto i kadzidło przyniosą, a chwały Pańskie opowiadać będą. Wszystkie stada z Kedar gromadzą się do Ciebie, barany z Nebajotu. Służyć Ci będą, ofiarowane będąc na ołtarzu moim, przyjemne będą, a tak dom majestatu mego ozdobią. I rzeczesz, którzyż to są, co się jako błoki zlatują, jako gołębie do okien swoich. Namięć zaiste wyspy oczekują i okręty morskie z dawna, aby przywiedli synów swoich z daleka, także srebro swoje z Tobą i złoto swoje imieniowi Pana Boga Twego i Świętego Izraelskiego, bo Cię uwielbi. I pobudują cudzoziemcy mury Twoje, a królowie ich służyć Ci będą, gdyż w rozgniewaniu moim uderzę Cię, a w upodobaniu moim zlituję się nad Tobą. I będą otworzone bramy Twoje ustawicznie, we dnie i w nocy nie będą zatkane, aby przywiedziono do Ciebie moc pogan, królowie ich, aby byli przywiedzeni. Naród ten i królestwo, które by nie służyło, Tobie zginie. Narody takie, mówią do szczętu, spustoszone będą. Cały ten rozdział mówi o tysiącletnim królowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa w chwale. Lecz zaczyna się od końca wieku Ewangelii. I stopniowo poprzez paruzję, epifanię ukazuje nam wielkość królestwa i skutki wynikające z działania boskiego planu pod kierunkiem Ojca Niebieskiego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Skutki przynoszące wielkie błogosławieństwo rodzajowi ludzkiemu, a jednocześnie wskazujące na udział klas wybranych, na ich owocność w pracy, na wspaniałe błogosławieństwa, jakie klasy wybrane otrzymają w Królestwie Bożym i będą uczestnikami rozszerzania tych błogosławieństw na niewybranych. To w zestawieniu z doświadczeniami tych klas, w okresie pod panowaniem grzechu i śmierci, w których to okresach zło miało przewagę i ludowi Bożemu sprawiało wiele przykrości, cierpień, doświadczeń, prześladowania. To właśnie to królowanie i te błogosławieństwa w tym porównaniu dają ludowi Bożemu obecnie słyszącemu te sprawy wiele otuchy, zachęty i radości w poświęceniu mimo doświadczeń i niedoskonałości, jakie nam na każdy dzień dotyczają. Nic więc dziwnego, że ten rozdział jest dla ludu Bożego wielką pociechą, wielkim błogosławieństwem. Spójrzmy, jak Bóg pięknie rozwija te zarysy tego planu, jak On w tym jednym rozdziale wiąże z sobą wszystkie sprawy, a więc sprawy wybranych i niewybranych, quasi wybranych, jak i również działalność istot niebieskich pod kierunkiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko zaangażowane w jednym określonym celu, aby doprowadzić istoty stworzone przez Boga do zupełnej harmonii, do jedności, jak mówi, aby wszystko w jedno zgromadził w Jezusie Chrystusie i do usunięcia wszystkiego, co jest złe, niesprawiedliwe, nieprawdziwe i niedoskonałe, wszelki ból i cierpienie usunąć na wieki wieczne z wszechświata, przede wszystkim z ziemi, tak? A także i z atmosfery okalającej ziemię, a więc środowisku upadłych aniołów. Dlatego też te wszystkie elementy tu są powiązane w sposób bardzo charakterystyczny, dając nam bogactwo prawdy o wszystkich sprawach związanych z planem Bożym w jakimś stopniu, w jakimś procencie. Dlatego pierwszy wiersz mówi: powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą. Tutaj Bóg przemawia do Kościoła. Powstań. W jakim okresie czasu mówi? A więc od 1878 roku w związku z budzeniem jednej części Kościoła, a wprowadzeniem drugiej części, która znajduje się na ziemi, warunki prawdy paruzyjnej, uwolnienia od błędów nominalnego Kościoła w związku z hasłem wynić z Babilonu ludu mój. A więc wyrażenie powstań oznacza powstań od błędów, powstań z warunków niewolniczych, w zależności od Babilonu i jego zniewalających błędów. Powstań, uwolnij się z tych warunków, wynijdź do ruchu prawdy, do wolności, której was Chrystus wolnymi uczynił. Powstań więc z tego stanu do życia w społeczności bliskiej z Panem i z ludem Bożym w ruchu paruzyjnym, w ruchu wolnym od sekciarskich więzów i niewolniczych warunków i zależności poddania. Objaśnij się, to znaczy przyjmij prawdę na czasie, prawdę, którą, we której obecności Pan daje. I niech ta prawda jaśnieje. Niechaj twój umysł, serce, jak i również głoszenie tej prawdy będzie tą światłością. Rozjaśnij się, mając prawdę paruzyjną, która z obfitością wypływa z tronu naszego Ojca Niebieskiego. Dlaczego tak? Ponieważ przyszła światłość twoja. A więc dlatego, że ta światłość, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, przyszła, we której obecności, czyli nasz Pan objawia się wam w paruzyjnym zakresie, jako obecny i jaśniejący wspaniałym światłem. Mamy jeszcze wyrażenie, a chwała Pańska weszła nad tobą, czyli że ta prawda, którą posiadacie, i plan Boży, który rozumiecie i go głosicie, on chwałę Pańską w postaci jego wspaniałych zalet charakteru w tym planie zawartych objawia, ogłasza. I ta chwała jest wśród was, nad wami. Ona jest reprezentacją Boga w prawdzie i w planie Bożym, który znacie, głosicie i rozpowszechniacie. A więc każdy z ludu Bożego, który mówi o planie Bożym, ten chwałę Bożą rozpowszechnia, gdyż te zarysy planu, one są odbiciem boskiego charakteru, a ten jest chwałą Bożą. Czytamy u Izajasza w 52 rozdziale, w pierwszym i drugim wierszu: ocuć się, oblecz się w moc twoją, Syjonie. A więc tu mamy okres nieco wcześniejszy. Tam żeśmy czytali w pierwszym wierszu powstań. A więc, żeby powstać, trzeba najpierw się obudzić, ocucić. Czyli, że to jest okres poprzedzający paruzję. A więc okres 30-letni od 1844 roku do 1874 roku. Czyli okres, w którym Kościół zasnął. Ponieważ zawód, jak ich spotkał. Zawód wynikający z niespełnienia ich oczekiwań, ponieważ oczekiwali w 1844 roku widzialnej, w której obecności naszego Pana. Ta nie nastąpiła według chronologii Millera. I ten okres był okresem zawodu bardzo ciężkiego. Wielu wróciło do świata, a niektórzy zasnęli, przestali żywo działać i pracować, zamknęli się w ciszy swojego życia domowego, rodzinnego, nie wypowiadali nic na temat proroków, w której obecności naszego Pana zasnęli. A więc ten 30-letni okres to okres snu i tutaj do nich mówi: ocuć się, ocuć się, oblecz się w moc twoją, Syjonie. A potem, gdy Syjon się obudził, to tak jak Izajasz w pierwszym wierszu mówi: powstań! A więc, gdy ktoś się obudzi, to się mówi do niego: powstań! Czyli, gdy obudzi się i widzi, w jakich warunkach się znajduje, to mówi: wynik tych warunków do działalności, do akcji, opuść to miejsce, w którym leżysz, śpisz, czyli do ruchu prawdy wezwania. Oblecz się w szatę chędustwa Twego, o Jeruzalemie, miasto święte, albowiem nie natrze na Cię nieobrzezany i nieczysty. A więc duchowe Jeruzalemy, ono miało być w paruzji ruchem czystym, wolnym od babilońskich więzów, zależności, niewoli, błędu i zanieczyszczeń. Otrząśnij się z prochu, powstań! Siądź, Jeruzalemie, zobądź się w oku przyjść Twojej, o pojmana córko cyjańska, pojmana w niewoli Babilonu. Szyja Twoja ma okowy, czyli Twoja wola poddana woli wodzów Babilonu. Uwolnij się z tych więzów. I wtedy dopiero będziesz mogła spełnić misję, do której jesteś powołana. Natomiast ta światłość, o której ten pierwszy wiersz Izajasza 60 rozdziału mówi, to nasz Pan Jezus Chrystus, we której obecności. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 7 do 9 wiersza mówi: ten przyszedł na świadectwo, Jan Chrzciciel, aby świadczył o tej światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był Ci on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości. Ten Ci był tą prawdziwą światłością. Czyli nie Jan Chrzciciel był tą światłością, lecz on świadczył. Ten Ci był prawdziwą światłością. Nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Tu wykazuje, że nasz Pan Jezus Chrystus oświecał już w pierwszej obecności swojej ograniczoną liczbę jednostek i przez cały wiek Ewangelii również pewne jednostki oświecał. Oświecał to znaczy nauczał prawdy. My możemy oświecać ucząc prawdy, wyzwalając ludzi z błędu, a wprowadzając im przeciwstawną tym błędom prawdę. Ich oświecamy. I oni wtedy świecą tą prawdą. Dlatego nasz Pan czynił to w swojej obecności, a następnie przez swoje narzędzia w wieku Ewangelii ograniczonej liczbie z rodzaju ludzkiego, lecz która jego obecność jest przeznaczona na rozszerzenie tej pracy i oświecanie, nauczanie prawdy, paruzji objęło dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi. A więc brat Johnson wykazuje, że nowych stworzeń było dziesiątki tysięcy. A ile było usprawiedliwionych? A ile było zainteresowanych prawdą, w pewnym stopniu oświeconych już? Następnie widzimy klasy, które się rozwijają nie tylko tak jak w wieku Ewangelii, maliczkie stadko, jako klasa poświęcona i usprawiedliwiona wiarą, ale w paruzji mamy dwie klasy, a następnie w Epifanii mamy trzy klasy poświęcone. I dalej w Epifanii czwarta klasa, prawie poświęconego bozowisku w Epifanii dochodzi. Czyli widzimy nasilenie tego oświecania. Maluczkie stadko paruzji. I rozwija się już klasa Marocjany Zgodnych w paruzji. W Epifanii Młodociani godni, wielka kompania, oczywiście jeszcze jest malutkie stadko. A następnie po zabraniu malutkiego stadka po 1954 roku rozwija się już klasa poświęconego bezwodnika Epifanii. Przez pewien okres czasu trzy poświęcone klasy są. Wielka kompania, młodociani godni o poświęceniu bezwodnika Epifanii. A obecnie od 1989 roku mamy dwie klasy poświęcone. Młodociani godni poświęcony bezwodnika Epifanii. Klasa młodocianych godnych kurczy się, maleje, rośnie, rozwija się. Klasa poświęconych obozownik Epifanii, która rozmnoży się w miliony, stanowiąc obóz epifaniczny, który wprowadzi ludzkość do Królestwa Bożego do tysiąclecia. Wszyscy ci mają zadanie nauczania prawdy, czyli świecenia światłem, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Chrystus, Zbawca i Król, to jest światło, czyli prawda o Nim, o Jego misji. Misji mającej na celu wyzwolenie wszystkich ludzi z niewoli grzechu, błędu i ze stanu śmierci w warunkach Królestwa. Dlatego chwała Pańska weszła nad Tobą. Działanie to, objawianie naszego Pana jako Zbawcy i Króla, czyli przekazywanie tego światła, jest nierozerwalnie związane z głoszeniem chwały Bożej, gdyż cały plan zbawienia od Boga pochodzi. Bóg jest autorem tego planu. Dlatego nie można mówić o żadnym zarysie planu Bożego bez podkreślenia charakteru naszego Ojca Niebieskiego jako twórcy, jako głównego architekta tego wspaniałego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. Wiesz, drugi mówi, bo to, dlaczego to jest tak potrzebne? Bo to ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody. Ale nad Tobą wejdzie Pana chwałego, nad Tobą widziana będzie. I tutaj wskazuje, że ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody. Ukazuje tutaj dwa stopnie tej ciemności. Ciemność i zaćmienie. Ćma, bardzo gęsta ciemność. A więc ta ciemność mniejsza, która okrywa ziemię, odnosi się do narodów cywilizowanych, narodów chrześcijańskich, którzy w jakimś stopniu posiadają wiedzę o Bogu i o Chrystusie. Natomiast to zaćmienie dotyczy innych narodów, które nie są chrześcijańskimi, nie są cywilizowanymi, narody w zacofaniu. I Bóg przewiduje, że te dwa rodzaje, te dwa stopnie ciemności będą usunięte. Dlaczego? Ale nad Tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. Ponieważ nad Chrystusem uwielbionym wejdzie Pan i chwała będzie widziana. I będą chodzić narody w światłości Twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad Tobą, wskazuje, że Tobie, Kościołowi, uwielbionemu i działającemu przez inne klasy wybrane, będzie udzielona wszelka moc wynikająca z boskiego planu, niezbędna do usunięcia tych dwóch rodzajów ciemności, tych dwóch stopni ciemności, a więc ciemności gęstej i ciemności najgęstszej, a więc wszystkie narody ziemi, bez względu na to, w jakim stopniu są w błędzie, w ignorancji, w zaślepieniu, w ciemności, w oddaleniu od Boga, bez względu na to, będą uwolnione z tych rodzajów ciemności zupełnie i doprowadzeni do zupełnej znajomości prawdy, bo taka jest wola Boża. Bóg chce, aby wszyscy do znajomości prawdy przyszli. A ta prawda to światłość. A ta światłość to emanacja boskiego planu. A ten boski plan to chwała Boża, gdyż w nim charakter Boży jest wyryty, wyciśnięty i objawiony. Dlatego też nad Tobą, nad Kościołem przede wszystkim, z którego to wszystko będzie spływać, będzie ta chwała widoczna i wszystkie narody w tej światłości chodzić będą. To znaczy, że będą praktykować prawdę i tę światłość uczynku, postępowania emanować. Chodzić to znaczy myśleć zgodnie z zasadami prawdy, odczuwać zgodnie z zasadami prawdy, mówić zgodnie z zasadami prawdy i czynić zgodnie z zasadami prawdy. Można światłością być, nie mówiąc ani słowa, w zależności od sytuacji, uczynkami świecić. Można w innych sytuacjach świecić słowami i popierać to uczynkami. A więc ta światłość, ona jest istotą poświęconych i wiernych. Dlatego też wszystkie narody do tego stanu będą poprowadzone i w Królestwie Bożym, tak jak powiedzieliśmy, że psalm, że ten rozdział Izajasza jest proroctwem na tysiąclecie, Chociaż on tu jest opisany w okresie paruzy Epifanii w stadium początkowym. Następnie jest powiedziane, że klasy, w tym jest zawarta myśl, że nie tylko Chrystus będzie odbijał tę chwałę Bożą, lecz klasy doskonałe, zbudzone, starożytni i młodociani godni, jako doskonałe istoty. I poświęceni obozownicy Epifanii szybko się udoskonalą na początku tysiąclecia jako klasa i będą współdziałać w rozgłaszaniu światła i chwały Bożej. I wtedy co nastąpi? Że wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do Ciebie. Wynika z tego, że wzbudzane narody będą do Chrystusa przychodzić. Mówi, będą zgromadzone do Ciebie, do Chrystusa. Pod władzę Królestwa Bożego fazy duchowej i ziemskiej, reprezentowanej przez starożytnych młodocianych godnych. Wtedy najpierw poświęceni obozownicy Epifanii, a następnie quasi wybrani będą współdziałać z tą reprezentacją Królestwa, a więc synowie Twoi z daleka przyjdą, czyli quasi wybrani wiemy, że się rekrutują od starożytności, prawda? A więc Żydzi, którzy byli wierni przymierzu i zakonowi, wierni Mojżeszowi, prorokom, ci Żydzi, oni, chociaż się nie poświęcili wówczas i nie stali się starożytnymi godnymi, lecz byli na bardzo wysokim poziomie i na skutek tego oni jako synowie z dawnych czasów od starożytności, następnie poprzez wiek Ewangelii, rozwijała się taka klasa Żydów, przyjdą, a także usprawiedliwieni z wiary, z wieku Ewangelii, ci także dołączą jako synowie Twoi, a córki Twoje przy boku Twoim chowane będą. A więc niewybrani jako tacy będą przedmiotem szczególnej troski przy boku. Zwyczaj wschodni, że dziecko, niemowlę, matka nosiła przy swym boku, a to oznaczało wielką troskliwość i wielkie zainteresowanie, jakie również reprezentowało uczucia macierzyńskie w tym symbolicznym ujęciu, w tym nawiązaniu do tego zwyczaju jest pokazana taka troska nad niewybranymi, jaką troskę, miłość matka okazuje swemu niemowlęciu, które nosi przy swym boku. Wiele tekstów potwierdza, czy to Joel, który mówi, że i na wszelkie ciało wyleje ducha mego, prawda? Synowie, córki, a więc według Joela, będą wtedy w Królestwie Bożym błogosławieni uczestnictwem w Duchu Świętym. Czyli, tak jak tu mówi, synowie i córki. Także Izajasz to potwierdza w drugim rozdziale od 2 do 4 wiersza, że to, gdy to królestwo nastąpi, będą błogosławieństwa dla wybranych i niewybranych żywą rzeczywistością i stanie się w ostateczne dni. A więc stanie się w ostatecznym z dni. A więc tych dni boskich, jak mówi apostoł Piotr, dzień u Boga jest jako 1000 lat, tych dni jest 7 od Adama. 7 dni. I stanie się ostatnim z tych dni, a więc w 7 dniu. Tak to w oryginale hebrajskim brzmi. I stanie się w ostatnim z dni, czyli w 7 dniu, czyli w 1000-leciu, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór. Góra symbolizuje królestwo. I tutaj mówi, że to góra domu pańskiego, czyli królestwo, które będzie reprezentowane przez dom pański. A do Żydów w 3 rozdziale 6 wiersza apostoł Paweł wyjaśnia, że był dom sług i dom synów. Że Mojżesz był wierny w domu sług, Natomiast Chrystus w domu synów, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko tę pewną ufność, tę chwałę nadziei aż do końca statecznie zachowamy. A więc klasa maluszkiego statka, wszyscy poświęceni w jego Ewangelii, przy końcu jego, są tym domem pańskim, domem synów, bądź aktualnych, bądź poczytalnych. I oni stanowią górę, czyli królestwo, a góra to królestwo. Tak tłumaczy objawienie. A więc domu pańskiego. I to królestwo Boże stanie na wierzchu gór, czyli będzie miało zwierzchność nad wszystkimi górami, czyli królestwami innymi, które zamieni na królestwo Boże. Wywyższy się nad pagórkami, nad tymi krajami, które są republikami, a więc góry, to narody zorganizowane w bardziej autokratycznej władzy, a więc królowie, rządy dyktatorskie i tak dalej. To są te góry. Natomiast pagórki niezbyt wywyższone ponad ziemię, czyli ponad społeczeństwo, to są demokratyczne kraje. Czyli są to rządy kolegialne, rządy pewnych zespołów ludzi, reprezentacja z ludu, czyli są przybliżone, nie wynoszą się ponad społeczeństwo do szczytów górskich, gdzie tam siedzi powiedzmy król, cesarz, dyktator i tak dalej, lecz one są bardziej demokratyczne. I w związku z tym mówi, że obojętnie jakie by to były w tym okresie przedtysiącletnim, te ustroje polityczne, bez względu na to, one się staną królestwami naszego Pana, będą poddane tej górze, która będzie ponad wszystkimi, a więc Królestwem Bożym staną się. Zbierzą się do niej wszystkie narody, czyli do tej góry Królestwa Bożego. I pójdzie wiele ludzi mówiąc, pójdźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Czyli ta góra pańska to jest dom Boga. Czyli nie jest literalna góra, ale symboliczna. Dom Boga Jakubowego, czyli tego samego Boga, który był Bogiem Jakuba i Izraela w Starym Testamencie. A będzie nas uczył dróg swoich, czyli da nam uświadomienie w zakresie zarządzeń i ducha prawdy nam da. Prawdę zarządzenia, ducha prawdy. I będziemy chodzili ścieżkami Jego, a więc będziemy praktykowali te zarządzenia Królestwa. Albowiem z Syonu wyjdzie zakon na słowo pańskie, z Jeruzalemu, Syonu z duchowej fazy Królestwa, wyjdzie zakon, prawo, które będzie określać wszystko, co czynić, jak czynić, czego nie czynić, nakazy, zakazy, będzie wszystko określać. A słowo pańskie z Jeruzalemu, a ziemska faza królestwa, starożytni mrociani godni, wspierani przez poświęconego wzornik Epifanii, będą wyjaśniać, interpretować wszystkie zarysy słowa pańskiego, prawdy i w jaki sposób rozwijać się w posłuszeństwie nowego przymierza. I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi, czyli zasiądzie sąd, który będzie wszystkie narody prowadzał w próbę tysiącletnią. Ten sąd Królestwa Bożego wiemy, że będzie się składał z czterech etapów, a więc uświadomienia, zdania im prawdy, próbowania, ćwiczenia, karności i wreszcie orzekania, którzy się nadają do życia wiecznego, a którzy nie. A więc będzie sądził między narodami, a będzie karał wielu ludzi, czyli będzie stosował ten trzeci zarys, tym, którzy nie będą zbyt posłuszni w próbach i doświadczeniach, będzie stosował ćwiczenia, karność, żeby ich nauczyć sprawiedliwości. Będzie sąd według sznuru i według wagi, sprawiedliwość i sąd, prawda i sąd. I przekują miecze na lemiesza, włócznie swe na sierpy. Czyli, że wszystkie te materiały, jak i również środki wojenne będą przeznaczone na cele pokojowe. Miecze i włócznie na sierpy, na lemiesze. Czyli na produkcję i rozwój celów gospodarczych pokojowych dla dobra cywilnego, dla dobra rodzaju ludzkiego, bez elementu wojennego, militarnego. Nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, oni się będą ćwiczyć do wojny, a więc nikt nie będzie wojował. I również nie będą się uczyć sztuki wojennej, nie będzie szkół wojskowych, wojennych, niczego takiego, bo to będzie niepotrzebne, gdyż ludzie będą się uczyć czego innego. Zamiast uczyć się, jak mordować bliźniego, będą się uczyć, jak miłować bliźniego. Do tego będzie szkoła Chrystusowa dla wszystkich na ziemi, a nauczycielami będą starożytni, rosjani godni, poświęceni obozownicy Epifani, jak również współdziałający z nimi quasi wybrani. Tak więc, drodzy bracia i siostry, mamy wspaniałą wizję tego. I gdy wszystkie narody tam się znajdą, ale nie tylko wszystkie narody, Ezechiel mówi w 16 rozdziale, 60 i 61 wierszu, że wśród tych narodów będą przodować Żydzi. Izrael będzie przodował. A więc błędna jest nauka, że Izrael nie będzie zbawiony. Bóg krzyżował Chrystusa. To nie jest prawdą. Bóg nie żałuje obietnic, darów swoich i wezwania. Bóg przewidział doświadczenia tego narodu i oczyszczenie tego narodu, kary za ich grzechy przez 18 stuleci, które były odpowiednikiem 18 stuleci błogosławieństw i łask, i przeprowadzenie go przez ostatnią wielką próbę drugiej fazy ucisku Jakubowego w celu przygotowania ich poprzez nawrócenie narodowe i ten wielki ucisk do służby i misji, jaką będą spełniać w Królestwie Bożym. Dlatego Ezechiel w 16 rozdziale potwierdza to, że wśród innych narodów ziemi, a więc Arabów, Chińczyków, dzikich plemion, białych, czerwonoskórych, różnych odcieni, barw, wszystkie narody, wszyscy, którzy są potomkami Adamowymi, bez względu jak się ukształtowały ich losy, rasowo, religijnie, narodowo, bez względu na to, wszyscy będą zbawieni w Królestwie Bożym, a także również i naród tam się znajdzie, izraelski. Wszakże wspomnę na przymierze moje z Tobą, uczynione za dni młodości Twojej, i stwierdzę z Tobą przymierze wieczne. Czyli wskazuję tutaj, że to jest ten naród, z którym już było zawarte przymierze, lecz oni nie byli wierni w tym przymierzu. A więc nie są to poganie, nie są to inni, nie są to duchowi Izraelici, bo duchowi Izraelici nie byli w żadnym przymierzu przedtem z Bogiem. Urodzili się pod wyrokiem śmierci, bez przymierza z Bogiem, dalekimi od umów obietnicy, bez Boga na świecie, jak określa to apostoł Paweł, nie mający związku z Bogiem. I wobec tego tutaj mówi wyraźnie o takim narodzie, który już był w przymierzu z Bogiem. Tylko jeden, jedyny naród taki jest na ziemi. Naród izraelski. Wspomnę na to przymierze. Za dni młodości, wtedy, kiedy z Jakuba rozwinęły się najpierw rodziny, a następnie powstał naród. Przy wyjściu z Egiptu to był naród w młodości, urodzony jak gdyby naród, który wyszedł stamtąd, bo przedtem nie był narodem, lecz to byli patriarchowie, a więc naród. I przy górze Synaj, w młodości swojej, u startu narodowego, przymierze z nimi było przymierze zawarte, i stwierdzę z Tobą przymierze wieczne, czyli inne przymierze, nowe, wieczne. I dalej mówi w 61 wierszu: i wspomnisz na drogi Twoje i zawstydzisz się, gdy przyjmiesz siostry Twoje starsze nad Cię i młodsze niż Ty, i dam Ci je za córki, ale nie według przymierza Twego, a tak utwierdzę przymierze moje z Tobą. Dowiesz się, żem ja Pan, abyś wspomniała i zawstydziła się i nie mogła więcej otworzyć ust dla wstydu swego, gdy Cię oczyszczę od wszystkiego, coś uczyniła, mój panujący Pan. Czyli naród izraelski i narody ościenne przedstawione są w niewiastach. Te narody ościenne, czy to Samaria, czy to Filistyni, czy inne te narody, to czy Asyryjczycy, to były te siostry Izraela. I teraz mówi, bez względu na to, czy to były starsze, czy młodsze od ciebie, wszystkie te siostry staną się twoimi córkami, gdyż przez twoją usługę w tysiącleciu będą jak gdyby rodzić się do nowego życia pod panowaniem Chrystusa. Będą Izraelici jak gdyby przedłużeniem małżeństwa, którym jest Chrystus i Kościół, i będą rozwijać narody niewybrane jako córki. I przymierze wieczne utwierdzę z tobą, oczyszczę cię i wskazuję na nowe przymierze, o którym mówi apostoł Paweł do Żydów również w 8 rozdziale. Przymierze nowe, wieczne, które nigdy nie skończy się. A więc wynika z tego, że oprócz wszystkich innych narodów i naród izraelski tam się znajdzie. Czyli, że Bóg darów swoich i wezwania nie żałuje, jak mówi apostoł Paweł do Rzymian w 11 rozdziale. W 26, 7, 8 wierszu. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony. Wszystek Izrael będzie zbawiony. Gdyż przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Czyli, że od narodu izraelskiego odwróci ich niepobożność, ich grzechy, przestępstwa związane z ukrzyżowaniem Chrystusa, z prześladowaniem chrześcijan w pierwotnym Kościele. To wszystko odwróci od nich. Nieprzyjmowanie Chrystusa przez wiek Ewangelii też przestępstwem. To wszystko będzie usunięte z nich. I oczywiście wiersz 5 mówi, wtedy oglądasz to, rozweselisz się. Czyli, że Kościół, gdy to zobaczy, co się dzieje, te wszystkie narody wzbudzane i przychodzące do harmonii z Bogiem, to Kościół się rozweseli. W jaki sposób ta radość będzie wyrażona? Wtedy się zdumieje i rozszerzy serce twoje. Oznacza to, że przekroczy wyobrażenie Kościoła, bo my wszyscy wiemy i głosimy to od początku pobytu w prawdzie, że wszystkie narody przyjdą. Ale nie możemy sobie tego wyobrazić. Dopiero jak my to zobaczymy, to wtedy stwierdzimy, że to przekraczało naszą wyobraźnię. Ten masowy ruch wszystkich ludzi do Chrystusa. Ludzie wzbudzeni natychmiast będą uznawać z miejsca, bo jest powiedziane, że Chrystusa, że każde kolano się skłoni, każdy język przysięgać będzie, a więc ogromny wpływ na ludzi będzie wywarty przez ich wzbudzenie i zobaczenie warunków nowych, udoskonalonych. Zobaczą, że nie ma zbrodni, że nie ma militaryzacji, że nie ma nienawiści, że nie ma podziałów narodowych, rasowych, że wszyscy bracia, wielka miłość, gdyż wtedy będą wzbudzani, bo wzbudzanie będzie na modlitwę w warunkach Królestwa, czyli że dopiero gdy najbliżsi przygotują wszystko, sami będąc na wysokim poziomie rozwoju duchowego i materialnie przygotowując mieszkanie i wszystko, wtedy będą się modlić i ten wstanie w warunki Królestwa będzie zachwycony, olśniony, natychmiast kolano się zegnie i język będzie przysięgał. Lecz oczywiście Pismo Święte mówi, że niektórzy się potem wycofają z tego, gdy się odezwią, gdy się oswoją z warunkami Królestwa i gdy się odezwą ich stare grzechy, nałogi, bo niektórzy będą tym, jak gdyby gwoździem, który za długo leżał w ziemi. Jeden gwóźdź można wydobyć z ziemi i z niego zrobić igłę. To znaczy rdze oczyścić i zostanie tylko tyle, co na igłę. Ale niektórzy, gdy będą wyjęci, będą tym gwoździem, ale potem, gdy my zaczniemy ten gwóźdź używać, to on się rozsypie i nic z niego nie będzie. Takimi niektórzy będą, tak się w tym życiu zdegradują. Ile zbrodniarzy z wyrafinowania chodziło po tej ziemi, ile ludzi bezwzględnych, okrutnych, mściwych, którzy wyniszczyli sobie wszelki obraz Boży. Na własne oczy obserwowałem, jak Niemcy zabijali dzieci na ramionach matek, dzieci żydowskie. Jak strzelali najpierw do dzieci, potem do matek, potem do ojców. A najpierw ojcowie musieli wykopać doły dla nich wszystkich, bo oni wszyscy wiedzieli, co ich czeka. Widziałem, jak Niemiec ulicą szedł w biały dzień i gdzie zobaczył w żydowskim domu, że głowa się pokazała w oknie, to od razu wyciągał pistolet i strzelał w tę głowę. Ja szedłem za nim kilkadziesiąt metrów i nagle słyszę strzał. Patrzę, Niemiec idzie przede mną, strzela. I idzie dalej. Za chwilę znowu strzelił. A ja w tej odległości szedłem, patrzę, przestrzelono się, patrzę, dom żydowski. Tam kotłuje się w środku rozpacz, krzyk, płacz, lament. I w taki sposób do rynku, jak doszedłem, to on już tam 10 razy po drodze strzelał. A potem ludzie mówili, że jest ta grupa Niemców, którzy powiedzieli, że nie mogą jeść śniadania, jak przedtem kogoś nie zabiją. A więc wynika z tego, że ludzi zdegradowanych, okrutnych, Królestwo Boże nieuszczęśliwi, bo oni by chcieli kontynuować ten proceder niecny. Lecz przeciwieństwo tego będzie rozwijane. Bóg nie pozwoli im na taką aktywność. Tacy będą wyeliminowani, nie przeżywszy 100 lat. Lecz w tym okresie czasu, gdyby nawet chcieli coś uczynić złego, to nadzór duchowych istot będzie powstrzymywał ich przed takim postępowaniem. Ale wszyscy inni, pragnący wielbić Boga, rozwijać w sobie obraz Boży, odtwarzać w sobie obraz Boży i podobieństwo Boże, będą mieli wspaniałe warunki. A Chrystus będzie się z takich cieszył, tak jak cieszy się dzisiaj z każdego, który do prawdy przychodzi i błogosławi Go. I mówi, rozweselisz się, zdumieje się, rozszerzy serce Twoje. W jaki sposób? Otóż każdy, który przychodzi do prawdy i poświęca się Bogu, wchodzi do serca Chrystusowego. A wobec tego, gdy te masy będą wchodzić w nowe przymierze, poświęcać się przez Jezusa Chrystusa, będą ślubować, to każdy wejdzie do serca Chrystusowego. Chrystus go miłością wielką otoczy. Jego życie będzie treścią jego serca, czyli ta miłość będzie się powiększać, rozszerzać. O, drodzy bracia i siostry, okazuje się, że nie ma granic dla miłości. Że w sercu człowieka wszyscy się zmieszczą. Niekiedy istnieją zawistne stosunki w rodzinach. Żona zmusza męża do nienawiści w stosunku do jego matki, do jego sióstr, do jego braci, do rodzin, bo się boi o miłość dla siebie. Jest samolubna, zawistna w swojej miłości. To nie jest prawdą. Im szersza miłość, tym wspanialszy człowiek, tym lepszy mąż. Uczcie miłości do rodzin swoich. Mąż niechaj uczy swoją żonę miłości do swojej rodziny cielesnej, a żona do cielesnej rodziny swojego męża. Żeby w sercu znaleźli wszyscy miejsce. Oczywiście są ludzie niecni, są niegodni tego, to trzeba się kierować zasadami prawdy. Nie można pijaka z rodziny traktować jako bardzo bliskiego, prawda? Albo złodzieja, albo złoczyńcę. Wtedy jest wyrodnym człowiekiem, ale ludzi o przeciętnych walorach należy otaczać tą miłością. Mamy dla wszystkich mieć miłość. Chrystus obejmie swoją miłością cały rodzaj ludzki. A wszyscy ci, którzy będą na ziemi żyli, starożytni mowyciani godni uczynią to samo. Każdego przychodzącego do prawdy, gdy wejdzie z nimi w kontakt, będzie potrzebował ogarną miłością i z miłości służyć im będą. A potem wszyscy z rodzaju ludzkiego, te miliardy, ile to będzie czasu, wieczności, żeby się wzajemnie wszyscy poznali. I każdy będzie w sercu drugiego, czyli że ta miłość jest nieograniczona. A więc będziemy poznawać ludzi, których w życiu żeśmy nie widzieli. Będziemy poznawać ich historię życia, z nimi rozmawiać, z kimkolwiek się spotkamy, gdziekolwiek, na którym miejscu, ziemi, w jakimś kontakcie i nawiążemy pełen miłości z nimi dialog, to wtedy opowie nam o swoim przeszłym życiu, my o swoim poznamy jego doświadczenia, jak przychodził do prawdy, jak umiłował Boga i te wzajemne, ta wzajemna wymiana poglądów, doświadczeń, walki z grzechem, błędem, całą światowością uczyni te istoty nam bliskie, drogie, znane. Wszyscy zwycięzcy wzajemnie będą wymieniać swoje doświadczenia zwycięstwa poświęcenia. Dlatego też serce naszego Pana się rozszerzy, obejmie wszystkich i wzajemnie serca wszystkich. Tak jak bracia na konwencję jadą, ogarniają miłością wszystkich, czyli mają miejsce w sercu dla wszystkich, dla każdego uśmiech, dobre słowo, życzliwość, usługa. To są wszystko właśnie czynniki, które rozszerzają nasze serce. Jakbyśmy siedzieli bez ruchu tylko w jednym zborze, to byśmy nie mieli tych wspaniałych sposobności. Jak jedziemy na konwencję, nasze serca się rozszerzają. Są niektórzy, którzy nie uznają konwencji i nie jeżdżą na konwencję i uważają, że to jest strata pieniędzy. Mają serca zawężone, nie są w stanie ich rozszerzyć. Nie znają w ogóle braci z różnych zborów i nie mają tej sposobności, aby te uczucia swoje wylać na większą liczbę ludzi, na większą liczbę braci, poznać ich i w ten sposób to serce powiększyć, jak Chrystus powiększy serce, ogarniając nim wszystkie istoty ziemi. Rozszerzy się serce Twoje. Gdy się obróci ku Tobie zgraja morska, a więc ci, którzy nie uznawali prawa Bożego, to zgraja morska. Morze atakuje ląd i niszczy, to znaczy nie uznaje praw, które stanowią organizację społeczną. Ziemia, organizacja społeczna, to będzie organizacja społeczna doskonała w Królestwie Bożym, oparta na prawdzie i sprawiedliwości, prawem Bożym związana, uczyniona lądem stałym, ziemia symboliczna, zwarta Słowem Bożym i prawdą, i zarządzeniami Jego. Morskie wały, które chcą to niszczyć, to bez ludzie miłujący nieporządek, prawo łamiący, nie poddający się boskiemu prawu, ani ludzkiemu, nieokiełznani, działający według swoich namiętności, tak jak dzisiaj ich nazywamy anarchiści, terroryści, którzy wszystko niszczą, wandale. W tramwajach zrywają, niszczą mienie, na które muszą pracować sami, bo im podatek przecież od płacy odciągają na te cele. Niszczą to, co sami tworzą. Ludzie pozbawieni równowagi umysłowej, to są odchylenia psychiczne. Psychopaci, którzy społeczne mienie niszczą. Urządzenia komunalne, czy w pociągach, czy w tramwajach, czy w autobusach, czy w kinach, teatrach i różne inne budynki użyteczności publicznej, którzy niszczą trawniki, parki, urządzenia, wybijają szyby. To są anarchiści. To są ludzie, którzy pozbawieni są prawa. To jest zgraja morska. I taka zgraja, gdy wstanie w Królestwie Bożym, on będzie okiełznana prawem Bożym. A potem zrozumie idiotyzm takiego postępowania, absurdalność, brak rozumu, brak logiki, dojdzie do równowagi, oceni porządek, prawo Boże, oceni korzyści wynikające z ładu, z porządku, że ze współpracy ludzi w tworzeniu dóbr dla szczęścia wszystkich. Gdy to zrozumieją, to zgraja morska przyjdzie do naszego Pana Jezusa Chrystusa, moc narodów przyjdzie do Ciebie. Szósty wiersz mówi: obfitość wielbłądów okryje cię także dromedarze z Madian i z Efy. Wielbłądy reprezentują organizację, czyli że z rodzaju ludzkiego wyłonią się organizacje w celu współdziałania pod warunkami Nowego Przymierza i zgodnie z tymi warunkami. Dla chwały Bożej będą organizować instytucje wydawnicze do druku, literatury, rozpowszechniania wszystkiego, co jest dobre dla budowania ludzi, dla ich ułatwienia im pracy, życia, postępu, rozwoju. To są wielbłądy, które będą pomagać w tym organizacje. Ale nie tylko ze świata, z niewybranych, ale także dromedarze narodu izraelskiego przyjdą. Czyli Izraelici, którzy mieli instytucje, urządzenia pod zakonem w Starym Testamencie, mają doświadczenie pod tym względem i natychmiast w Królestwie Bożym zaczną organizować w przystosowaniu do Nowego Przymierza organizacje żydowskie w tym celu, żeby pomagać poganom i wszystkim niewybranym poznanie Boga Chrystusa i wejście w nowe przymierze. Skąd wiemy, że to są dromedarze, czyli te wielbłądy izraelskie, czyli organizacje? Bo mówi, że te będą w Madian i z Efy. My wiemy, że Ketura miała 6 synów. Zamram, Joksan, Madan, Midian, jest w Boksuach. I Midian, a więc Zamram, 70 wybitnych starożytnych młodocianych godnych, Joksan, starożytni młodociani godni, jako klasy. Madan, poświęceni obozownicy Epifani, a Midian, o którym tu jest mowa, Izrael cielesny, stanowiący quasi wybranych. I otóż oni, quasi wybrani, czyli Żydzi, przedstawieni są w Midianie. On miał z kolei synów, Hefa, Hefer, Henoch, Abida, Elda, 5 synów. A więc Izrael w Starym Testamencie i wieku Ewangelii składający się z tych 5 grup. Gdyż Midian obejmuje całość 5 i pierworodny jego Efa. To jest pierworodny Midiana. Reprezentują całe 5 grup quasi wybranych Żydów z wieku żydowskiego i z wieku Ewangelii. Czyli, że te organizacje będą pochodziły również z quasi wybranych Żydów, wiernych przymierzu synejskiemu, wiernych Mojżeszowi. I dalej mówi, wszyscy ci przyjdą, także Saby, a więc tam się znajdą w warunkach królestwa ci, którzy są z Saby, a więc starożytni młodociani godni, dlatego że Joksan miał pierworodnego syna Saby, następnego Dedan. I Joksan to są godni, klasy godnych. Saby, starożytni godni, i Dedan, młodociani godni. A wobec tego, jeśli jest Sabę sam, to znaczy on reprezentuje i starożytnych, i młodocianych godnych. Tak jak Czerwona Jałowica reprezentowała i starożytnych, i młodocianych godnych. Tak jak Elizeusz reprezentował również wielką kompanię i młodocianych godnych. A więc widzimy, że klasy dwie niekiedy przedstawione są przez te same typy. I tutaj widzimy, że złoto i kadzidło przyniosą, a więc przyniosą w sercu swoim podobieństwo Boże przez pracę nad sobą, boskie wartości, które w sobie wytworzą pod wpływem Nowego Przymierza, jako złoto. Kadzidło, cześć dla Boga. Tak jak wiemy, że kadzidło uprzedzało wejście kapłana do Świątnicy Najświętszej, oznacza, że wierność, posłuszeństwo w próbach i doświadczeniach, w wyniku tych doświadczeń wyborne władze ludzkie ulegały przewartościowaniu na wspaniałe walory duchowe w postaci przymiotów i zalet charakteru. Tak i tutaj właśnie cześć Bogu jest oddawana przez posłuszeństwo w próbach i doświadczeniach, gdy my wydajemy tę wolną, przyjemną, to wolne, przyjemne kadzidło. To znaczy posłuszeństwo i w cierpieniach posłuszeństwo i modlitwy, jak i również uwielbianie Boga. To jest pokazane w tym kadzidle. Złoto i kadzidło przyniosą, chwały pańskie opowiadać będą. Tak jak i mędrcy przynieśli złoto, kadzidło i myrę, prawda? A więc tu są te same symbole. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, 11 wiersz, o tym mówi, nie będziemy czytać. Psalm 107, 22 wiersz nam wskazuje na to. Psalm 107 również, 107, 22. I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy Jego z wesołym śpiewaniem. Jest tu mowa o ostatniej fazie ucisku Jakubowego, w wyniku którego Izrael cielesny będzie nawrócony i uwielbi Boga, ofiarując chwały i opowiadając sprawy boskie z wesołym śpiewaniem, czyli głoszenie, rozpowszechnianie wspaniałych prawd. Dlatego co będzie w tysiącleciu w Królestwie Bożym, gdy starożytni również godni i młodociani godni będą współdziałać z quasi wybranymi z Żydów, jak i również będą działać z resztą niewybranych dla boskiej chwały. A chwały pańskie opowiadać będą, czyli tu potwierdza nam ten wiersz. Siódmy wiersz mówi: wszystkie stada w Kedar zgromadzą się do ciebie, barany z Nebajotu służyć ci będą. A więc tu wskazuje, że nie tylko według, tak jak według wiersza szóstego, przyjdą Żydzi, którzy należą do starożytnych godnych, Żydzi, którzy należą do quasi wybranych, ale wiersz siódmy mówi, że także przyjdą w królestwie do współdziałania z Nowym Przymierzem Żydzi nie będący nawet quasi wybranymi. Czyli rozróżniamy Żydów starożytnych godnych, Żydów quasi wybranych i Żydów nie należących do żadnej z tych wymienionych klas. A więc Żydzi niewybrani, Żydzi nominalni, cielesny, nominalny Izrael. I cielesny, nominalny Izrael jako taki nie należycie wierny i posłuszny przymierzu i zakonowi, nie korzystający należycie z figuralnego usprawiedliwienia typowego przez ofiary, taki również będzie uznany w Królestwie Bożym i będzie musiał się naprawić i będzie współdziałał. Dlatego tu jest on pokazany w dwóch częściach, tak jak naród izraelski po śmierci Salomona rozpadł się na dwie części. Dwa pokolenia stanowiły Królestwo Południa, Juda i Beniamin, i 10 na północy stanowiło Królestwo Północy, 10 pokoleń i nazywało się Izraelem. Te 10 pokoleń pod wodzą Efraima. Natomiast te dwa pokolenia nazywały się Judą. Juda. Dwa pokolenia, 10 pokoleń izraelskich. I potem ten podział, ten podwójny, on w różnych zastosowaniach w antytypie jest przedstawiony. Na przykład w odniesieniu do chrześcijaństwa. Te dwa pokolenia oderwane, to znaczy pozostałe, raczej wierniejsze, i te 10 oderwane reprezentują różne części chrześcijaństwa. Na przykład te 10 oderwanych to chrześcijaństwo europejskie. Natomiast te dwa to chrześcijaństwo amerykańskie. A więc widzimy różne zastosowania potem antytypowe, ale to wszystko w obecnym czasie, w czasie poprzedzającym Królestwo Boże. A my mówimy o przyszłym okresie. I dlatego te dwie części Izraela, one istniały od śmierci Salomona, z czego te dwa pokolenia głównie wróciły i osiedliły się w Palestynie ponownie po dekrecie Cyrusa, gdy wyszły z niewoli babilońskiej. Natomiast 10 pokoleń zostało w niewoli asyryjskiej, tylko niektóre jednostki, reprezentacje z tych 10 pokoleń wyszły. Natomiast główna masa została tam, a potem asymilowała się i różne były ich losy i dzieje. Poszukiwano, mówią o zaginionych 10 pokoleniach izraelskich. Lecz przymierze było uczynione z nimi wszystkimi, z 12. Dlatego gdy Jeremiasz mówi o przymierzu, że będzie uczynione przymierze nowe, to żeby wskazać, że ze wszystkimi pokoleniami, 12 będzie to uczynione, to dzieli ich na te dwie części. Juda i Izrael. Jeremiasz o tym mówi, że nowe przymierze będzie z nimi zawarte. I dlatego tutaj też jest o tych dwóch częściach. Lecz te dwie części są w dwóch symbolach przedstawione. Mianowicie Kedar ciemny przedstawia 10 pokoleń. Natomiast Nebajot górny to Judea, która w górach egzystowała. A więc te dwa pokolenia osiadły w górskich terenach, tam gdzie Jerozolima, Judei. A więc Kedar, 10 pokoleń i Nebajot, 2 pokolenia, czyli całe 12 pokoleń. Co one uczynią? Służyć ci będą stada i barany od nich. A więc te zwierzęta reprezentują ofiarę, czyli poświęcenie. Będą się poświęcać w Królestwie Bożym. Ofiarowane będą na ołtarzu moim, przyjemne będą. Będą przyjęte dlatego, że będą korzystać z zasługi. A ta zasługa jest przedstawiona przez, przez ołtarz. Czyli, że ten ołtarz mój, tym ołtarzem jest zasługa naszego Pana. I ktokolwiek do Boga przychodzi z pominięciem tego ołtarza jest nieprzyjemny Bogu, Bóg go nie przyjmie. A więc ani przez Jasną Górę, ani przez Panią Jasnogórską, ani przez świętych, przez nikogo nikt do Boga przybliżyć się nie może. Bo jest tylko jedno, jedyne imię, przez które możemy być zbawieni, to jest imię Jezusa Chrystusa. Tak mówi Biblia. Także jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Dlaczego? Bo On dał samego siebie na okup za wszystkich. I to jest ten ołtarz. I tylko na podstawie tego ołtarza można do Boga się przybliżyć. Dlatego mówi, ofiarowane będąc na ołtarzu moim, przyjemne będą, a tak dom majestatu mego uwielbię. Czyli dom, który wielbi Boga i czci Jego majestat, ten będzie wywyższony, uznany i błogosławiony. I rzeczesz, którzyż to są, co się jako obłoki zlatują, jako gołębie do okien swoich. I tutaj wiersz od 8 do 10 ma podwójne zastosowanie. Zastosowanie pierwsze odnosi się do Izraela wracającego do Palestyny po zdjęciu ograniczeń w 1878 roku na kongresie berlińskim. I w wyniku tego kongresu otwarto możliwość osiedlania się Żydów w Palestynie. Wtedy Żydzi masowo zaczęli emigrować do Palestyny z różnych krajów świata. I dlatego mówi, jako obłoki zlatują się, jako gołębie do okien swoich. Czyli nieraz widzimy całe stado gołębi od razu do okien, tam gdzie są klatki, w szczytach domów niekiedy. Tak i Żydzi od razu takimi stadami zaczęli się zlatywać do Palestyny. Kto im w tym pomógł? Wiersz 9 mówi, namięć zaiste wyspy oczekują, czyli wyspy brytyjskie i okręty morskie z dawna. Flota angielska przewoziła Żydów do Palestyny. Największa w świecie flota w tym okresie przed I wojną światową. A żeby przywiedli synów Twoich z daleka, a więc z różnych krajów świata, Izraela przewozili. Także srebro Twoje, złoto imieniowi Pana Boga Twojego świętego izraelskiego. Czyli, że Żydzi ze swoimi zasobami złota i srebra spieniężali wszystko, co mieli, zamieniali w złoto, srebro i z tym do Palestyny, żeby tam zakładać nowe życie. Bo Cię uwielbi, czyli, że Chrystusa uwielbi w tym wypełnieniu proroctwa. I pobudują cudzoziemcy mury Twoje, a królowie ich służyć Ci będą. A więc cudzoziemcy w stosunku do Izraela, narody chrześcijańskie, one pobudują mury Twoje, czyli władzę polityczną tego narodu, a więc pomogły w powstaniu państwa Izrael. I królowie ich służyć Ci będą, czyli wodzowie ich będą przynosić Ci wszelką pomoc dla podtrzymania Twojej niepodległości. To ma wypełnienie, to ostatnie zdanie przetłumaczymy na końcu. To ma wypełnienie w odniesieniu do Izraela. A teraz w tysiącleciu jak się to wypełni? Otóż w tysiącleciu odnosi się do pewnych narodów, bardzo odległych, zacofanych, dzikich, czy to ludożercy, czy to plemiona na wyspach. Są jeszcze wyspy nieodkryte. Są dziesiątki tysięcy wysp na oceanie spokojnym i wśród tych wysp jest wiele nieznanych i tam żyją w dzikich warunkach ludzie, do których jeszcze nie dotarła cywilizacja i żyli tam przez wieki. Więc gdy oni będą wzbudzeni, gdy oni wstaną i gdy nastąpi Królestwo Boże, to oni z daleka właśnie zlecą się jako te gołębie do Królestwa Bożego, do Chrystusa i jako te wyspy odległe, prawda? To znaczy czynniki tutaj, okręty morskie, to są czynniki organizujące ich przyprowadzenie do warunków Nowego Przymierza. Czyli wszelkie środki, jakie będą użyte, komunikacyjne, przekazywania wiadomości, informacji, kontaktów, wszystko to będzie współdziałać, żeby tych ludzi doprowadzić do harmonii z przymierzem i wprowadzić do przymierza. Złoto i srebro przyniosą, to znaczy, że oni pod wpływem prawdy rozwiną w sobie wartości boskie, obraz Boży w sobie i prawdę, dzięki którym staną się pełnymi obywatelami Królestwa Bożego i udoskonalą się tak, jak i wszyscy inni ludzie. Pobudują cudzoziemcy mury Twoje, czyli że będą również te mury to władze, czyli władze wytwarzane przez prawdę i zarządzenia pańskie, przez które oni będą mogli dostąpić zupełnego pojednania z Bogiem. A więc będą to prawdy i zarządzenia przy pomocy innych im udzielone i dzięki którym staną się obywatelami w tym Królestwie Bożym, w tym mieście Jeruzalem otoczonym murami. Służyć Ci będą Tobie. A teraz nawiązuję w tej łączności do doświadczeń Kościoła. A mianowicie, gdyż w rozgniewaniu moim uderzę Cię, a w upodobaniu moim zlituję się nad Tobą. I tutaj dwie części doświadczeń Kościoła są przedstawione. A mianowicie, gdy prorok przedstawił wizję Królestwa Bożego i chwałę Kościoła Chrystusowego, to od razu mówi tak: spójrz, jakie wspaniałe rzeczy. Ale żebyś Ty, Kościół Chrystusowy, mógł mieć te wspaniałe błogosławieństwa, przedtem musiałeś cierpieć doświadczenia wieku Ewangelii. Dlatego mówi, dozwoliłem, jak gdyby na rozgniewanie, dozwoliłem na to, żeby gniew nieprzyjaciół Twoich, zniewaga, hańba, taka jaka spotkała Chrystusa i doprowadziła do ukrzyżowania, ażeby i na Was spadła wieku Ewangelii, gdyście nieśli krzyż, idąc za Chrystusem. Kto chce iść za mną, niechaj zawsze samego siebie weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Pełnienie woli Bożej, wbrew opozycji ze strony ciała, świata, szatana, nieprzyjaciół, którzy gnębili Kościół przez cały wiek Ewangelii i stosy płonęły w średniowieczu świętych pańskich, którzy byli w ten sposób jakoby opuszczeni przez Boga. To jest pokazane przez Abrahama, który jak gdyby oddał Sarę faraonowi, prawda? Jak gdyby pozostawił, jak gdyby się jej wyrzekł. A więc to wrażenie, jakoby Bóg się wyrzekł Kościoła, gdyż dozwolił na jego straszne cierpienia i doświadczenia w jego Ewangelii. To nie jest prawdą, bo to było potrzebne, inaczej nie mogliby być z boskiej natury bez doświadczeń. Dlatego i tam sprawa Abrahama to jest działanie jednego przymiotu boskiego. Ale jest powiedziane, że Bóg nie pozwolił faraonowi tknąć Sary i zbezcześcić. To znaczy, że Bóg w swym przymiocie, jednym działając w miłości, ale w mądrości, w mocy i sprawiedliwości, On nie pozwoli, żeby doświadczenia były nad możność waszą, ale da w każdym doświadczeniu wyjście, abyście znosić mogli. Dlatego też Bóg działając pod jednym wpływem przymiotu dozwala na cierpienia dla dobra cierpiącego, ale z drugiej strony zakreśla granice, których nie wolno przekroczyć ani szatanowi, ani nieprzyjaciołom ludu Bożego. Dlatego mówi, w rozgniewaniu moim uderzę Cię, a w upodobaniu moim zlituję się nad Tobą. Bóg wybrani są upodobaniem Bożym. Kościół Chrystusowy to jest boska radość, boska przyjemność, boskie szczęście. Tak samo wszystkie klasy wybrane i poświęcone, takimi są u Boga. I będą otworzone bramy Twoje ustawicznie. We dnie i w nocy nie będą zatkane, aby przywiedziono do Ciebie moc pogan i królowie ich, aby byli przywiedzeni. Otóż tu nawiązuje do bram Jeruzalemu. Czytamy w 21 rozdziale objawienia i w 24 do 26 wiersza. ale a narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle Jego, a królowie ziemscy chwałę swoją do Niego przyniosą, a bramy Jego nie będą zamknięte we dnie i w nocy. Albowiem tam nocy nie będzie, we dnie, a bowiem tam nocy nie będzie. I wniosę do Niego chwałę narodów. Czyli, że o tym mieście mówi w 12 wierszu, mając mur wielki i wysoki, bram 12, no onych bramach 12 aniołów, imiona napisane, których są 12 pokoleń synów izraelskich. I określa te bramy miasta Jerozolimy. Otóż to miasto to Królestwo Boże. Mury to prawda i zarządzenia chroniące mieszkańców tego Królestwa Bożego, tego miasta. Posłuszeństwo prawdzie i zarządzeniom ich zabezpiecza w tym mieście i zapewnia im stałą egzystencję i spokój. Natomiast bramy są to środki wprowadzenia do Królestwa Bożego. Czyli bramy reprezentują tych, którzy będą wprowadzać tych, którzy nie są w Królestwie, do Królestwa, do środka. Pod ochronę murów, pod ochronę prawdy i zarządzeń pańskich. A to będą głównie 12, tak jak tu jest powiedziane, 12 tych bram, 12 pokoleń izraelskich, duchowego Izraela, którym jest malutkie stadko. A więc każda brama będzie stanowić 12 część malutkiego stadka, prowadzących do tego królestwa. Oczywiście oni to będą czynić przy pomocy wielkiego grona, starożytnych, mrocianych, żadnych. I w ten sposób te bramy będą to istoty wierne, zwycięskie, klasy wybranych, prowadzające niewybranych do Królestwa Bożego. To oznacza cały proces przyprowadzenia człowieka ze stanu uwolnionego spod wyroku śmierci, w jego niedoskonałości do stanu doskonałości posłuszeństwa prawu Bożemu. W 26 rozdziale Izajasza jest potwierdzenie tego, a mianowicie czytamy w drugim wierszu: otwórzcie bramy, a niech w niej idzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy. A więc proroctwo mówi: otwórzcie bramy, jest boskie polecenie. A tutaj mówi: i będą otworzone bramy. Czyli, że malutkie stadko otworzy bramy i klasy wybrane będą współdziałać z tym. Ustawicznie będą otwarte, czyli całe tysiąclecie będzie możliwość wstępu do wnętrza, czyli pod nowe przymierze, do Królestwa Bożego. Aby przywiedziono do Ciebie moc pogan i królowie ich, aby byli przywiedzeni, czyli nie tylko poganie, lecz i wodzowie z pogan. Bo zawsze z każdej grupy ludzi wyłaniają się jednostki bardziej aktywne, niżeli pozostali. I to są ci wodzowie, którzy będą przodować. W każdej sytuacji znajdą się ludzie, którzy przodują. I wówczas w Królestwie Bożym tak też będzie, że ich pogan wodzowie się wyłonią, którzy będą prowadzić resztę. Naród ten i królestwo, które Ci by nie służyło, zginie. Narody takie, mówię, do szczętu spustoszone będą. Czyli, że wszyscy ci, którzy nie będą poddani, posłuszni prawom Nowego Przymierza, będą wyniszczeni wtórą śmiercią. Izajasz 65:20 mówi, że dziecię w 100 latach umrze, a starzec, choćby miał 100 lat, przeklęty będzie. A więc kto w 100 latach nie umrze w tysiącleciu, jeśli będzie nieposłuszny i przeżyje dalej, to jako starzec w małym okresie będzie objawiony w pokuszeniach małego okresu i również pójdzie na wtórą śmierć. Zachariasz w 14 rozdziale od 16 do 19 wiersza nam potwierdza to i mówi: a ile ich zostanie z onych wszystkich narodów, które by przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać królowi Panu zastępów i obchodzić święto kuczek. A więc świętokruczek, czyli zajęcie stanowiska jako zwycięzców w klasie ludu Bożego, odpowiednich. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, czyli do królestwa, do ziemskiej fazy królestwa, pokłon oddawać królowi, panu zastępów, czyli naszemu panu jako królowi, na tych deszcz padać nie będzie, czyli nie otrzymają dalszego rozwoju prawdzie i błogosławień wynikających z prawdy. A jeśli pokolenie egipskie nie wstąpi i nie przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy pan narody, które nie przyszły obchodzić święta kuczek. A tać będzie kaś grzechu egipskiego i kaś grzechu wszystkich narodów, które by nie przychodziły ku obchodzeniu święta kuczek. Czyli tu mówi o kaźni i wyniszczeniu tych, którzy nie przyjdą, aby zająć stanowisko wiernych członków klasy restytucyjnej i obchodzić święto kuczek, czyli pozostać na zawsze na tym stanowisku. I te 12 wierszy żeśmy wyczerpali, a po przerwie dokończenie tego rozdziału. Jak widzimy z tej pierwszej części, dużo informacji o Królestwie Bożym i o warunkach, jakie będą wówczas panować, co również nas podnosi na duchu, że zwycięzcy obecnie poświęceni będą mogli współdziałać w tym właśnie wspaniałym Królestwie Bożym, a wszystkim obecnym miejsca w tym Królestwie i wiecznego obchodzenia tego święta kuczek, czyli wiecznego zachowania stanowiska w odpowiedniej klasie, z całego serca życzę.